Z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o współpracy i dobrym sąsiedztwie z czerwca 1991 roku zapraszamy do wysłuchania trzech odcinków specjalnych podcastu Tygodnika Powszechnego. Ja nazywam się Jacek Stawicki, jestem redaktorem naczelnym Tygodnika, a moim rozmówcą będzie Bazyl Kerski, prezydent Domu Historii na Drenii Północnej Westfalii w Düsseldorfie. Witamy Państwa w podcaście w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu polsko-niemieckiego, historycznego traktatu drugiego z serii traktatów polsko-niemieckich po wielkim przełomie roku 1989. Gościem podcastu, który możecie Państwo odsłuchać na stronie Tygodnika Powszechnego, jest Bazyl Kerski, obecnie dyrektor Domu Historii na Drenii Północnej Westfalii, a niedawno jeszcze dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, przedtem redaktor naczelny pisma polsko-niemieckiego Dialog, zaangażowany w kontakty polsko-niemieckie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Przez długi czas przygotowywaliśmy się do tego podcastu. Pan pisał też tekst do specjalnego dodatku, który będzie opublikowany w Tygodniku Powszechnym, o tym, jak to było przed 35 laty, bo to jest moment taki, który trochę nam dzisiaj umyka. To znaczy, wydaje nam się, że sąsiedztwo polsko-niemieckie jest sprawą oczywistą, mimo różnych napięć, mimo różnych sporów. Ta koegzystencja, symbioza polsko-niemiecka jest czymś całkowicie naturalnym. Natomiast 35 lat temu, a nawet wcześniej, a przede wszystkim wcześniej, to nie wydawało się takie oczywiste. Jaka jest Pana refleksja o tej atmosferze z roku 90-91, kiedy te traktaty podpisywano?
Tak, to jest właściwie zaskakujące, że dzisiaj takie mam wrażenie w pamięci zbiorowej Polaków, a nie tylko, też Niemców, słabo obecny jest jeden z największych przełomów w historii właściwie Europy ostatnich lat, pozytywnych przełomów. To jest wielka rewolucja środkowoeuropejska, która rozpoczęła się w 1989 roku przy okrągłym stole w Polsce, w czerwcowych wyborach, ale ona w 1989 się nie skończyła. Ona dopiero stworzyła warunki do procesu, który trwał do grudnia 1991 roku, do procesu upadku Imperium Sowieckiego, Związku Sowieckiego i można powiedzieć, że upadku podziału Europy, powojennego ładu. Mówimy o procesie, który widać jak bardzo jest znaczący, ponieważ Putin prowadzi przecież wojnę, wielką militarną wojnę, największą wojnę po II wojnie światowej w Europie. Przecież nie tylko przeciwko Ukrainie, przeciwko właśnie temu procesowi, który wówczas się rozpoczął. Co było kluczowym też pytaniem tego procesu, co dalej z Niemcami w 1989 roku? Niemcy były podzielone. Mur berliński był częścią żelaznej kurtyny, więc pytanie o kształt Niemiec. No i pytanie, czy Polska może wyjść z obszaru wpływów Związku Sowieckiego, może stać się suwerenna. Także te dwa wielkie pytania o niepodległość narodu niemieckiego i polskiego są bardzo ze sobą związane, a dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, że pierwszy raz w historii, 35 lat temu, interesy i wartości Niemców i Polaków się nałożyły i przez współpracę doszli do swojej właśnie nowej suwerenności, do swojej niepodległości. Także jak mówimy o polskiej drodze do wolności, to oczywiście musimy się skupić na wewnętrznych czynnikach, ale też warto wiedzieć o tym, że ten proces odbył się w dramatycznym kontekście międzynarodowym i był zależny od tego kontekstu.
Była taka słynna fraza, którą wygłosił Jerzy Giedroyć, środowisko paryskiej kultury: bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski. Pan wspomniał o tym, co dzieje się obecnie, czyli o agresji rosyjskiej, putinowskiej Rosji na naszego sąsiada Ukrainę, ale chciałem to zdanie trochę parafrazować. To znaczy, można powiedzieć tak, że w 89, 90, 91 roku aktualna była taka wersja: bez demokratycznej Polski nie ma zjednoczenia Niemiec i bez zjednoczonych Niemiec nie ma europejskiej Polski. Czy to była ta fundamentalna zasada, maksyma, która pchała obydwa kraje do współpracy?
Wspaniały sposób spuentował pan myślenie Jerzego Giedroycia. Dlaczego tym mówię? Jerzy Giedroyć, paryska kultura, jest łączona z porozumieniem, pojednaniem z naszymi wschodnimi sąsiadami. No, słynna formuła ULB, Ukraina, Litwa, Białoruś, znaczy niepodległość tych trzech sąsiadów jest gwarancją niepodległej Polski. jest szansą stworzenia niezależnej Europy Środkowej od imperialnej Rosji, ale często w Polsce zapominamy dzisiaj o tej drugiej stronie medalu. Jerzy Giedroyć był też bardzo silnie zaangażowany w pytanie właśnie, co dalej z Niemcami. Był też silnie zaangażowany w pytanie, ale w jakim kontekście międzynarodowym ten dialog polsko-niemiecki powinien się odbyć. Więc po pierwsze był orędownikiem polskiej niepodległości, która jest częścią europejskiej integracji. Nie wyobrażał sobie, że Polska będzie silna, jeśli wrócimy do koncertu państw narodowych, które będą ze sobą konkurowały, a te większe, Francja, szczególnie Niemcy, będą znowu szukały sojuszy ponad naszymi głowami w Rosji. Także widział w integracji europejskiej szansę integrowania tych wielkich państw europejskich, ale jeśli chodzi o Niemcy, to zauważył, tak jak środowiska opozycji demokratycznej w Polsce w latach 70. 80., że podział powojenny Niemiec nie jest żadną gwarancją bezpieczeństwa dla Polski. To był argument propagandy komunistycznej, sowieckiej, że to dobrze, że Niemcy są podzielone, dobrze szczególnie dla Polaków, bo to chroni Polskę przed, powiedzmy, nowym niemieckim imperializmem. Nie, Giedroyć, opozycja demokratyczna uznały, nie, chwileczkę, ten podział jest możliwy dzięki obecności wojsk sowieckich w Europie Środkowej. I ta obecność uniemożliwia suwerenność pełną Niemiec i Polski. To znaczy, Polacy powinni się zaangażować na rzecz zjednoczenia Niemiec, ale Niemiec demokratycznych, nieneutralnych, zintegrowanych z Zachodem. I dopiero te Niemcy przesuną Zachód do granicy nad Odrą i Nysą i staną się bardzo ważnym sojusznikiem Polski w drodze na Zachód, czy w drodze właśnie powrotnej do rodzinnej Europy. To w 91 nastąpiło, ale kiedy Giedroyć i polska opozycja antykomunistyczna w latach 70-tych, 80-tych tą kopernikańską rewolucję w myśleniu o Niemcach przeprowadziły, no to jeszcze nikt nie myślał, że rewolucja Solidarności właśnie zburzy mury i otworzy szansę do nowej polityki w Europie. Co nastąpiło po 89 oczywiście.
Można powiedzieć tak, kiedy rozpoczął się proces zjednoczenia, to mniej zastrzeżeń co do samego zjednoczenia Niemiec było w Polsce, paradoksalnie, niż w Europie Zachodniej, gdzie Francja, Wielka Brytania początkowo, no najdelikatniej mówiąc, bardzo nieprzychylnie patrzyły na zjednoczenie Niemiec. To się zmieniło oczywiście, ale pierwsze miesiące były takie, że więcej uprzedzeń było w krajach, które z Niemcami współpracowały kilkadziesiąt lat wcześniej, a Polska, która się wyłuskiwała samodzielnie z dominacji sowieckiej, właściwie była przekonana, tak jak pan mówi, że zjednoczenie Niemiec, usunięcie dominacji radzieckiej także z Niemiec jest dla Polski korzystne. Dobrze to rozumiem?
Bardzo dobrze pan odzwierciedlił właśnie paradoksy tego czasu. Ja może wejdę w bardzo ważny szczegół. Mówiliśmy o ważnej dacie, 4 czerwca 89. Ja mówię wolne wybory w Polsce, bo wolne do Senatu w pełni i te wybory pokazały totalną klęskę komunizmu, nie tylko w Polsce, właśnie w Europie Środkowej. To wywołało całą falę demokratyzacji w Europie Środkowej i ona doprowadziła do upadku reżimu w NRD. 9 listopada otwarto nagle granice. Mówi się, że tego dnia upadł mur berliński. A dlaczego o tym mówię? Tego dnia kanclerz Kohl, szef rządu Republiki Zachodniej, Bońskiej, sprawie, że w połowę rządu, gdzie był tego dnia w Warszawie, nie w Bonn. To symboliczne. Dlaczego był w Warszawie? Bo odwiedzał rząd demokratyczny Solidarności Tadeusza Mazowieckiego. Odwiedził jeszcze nie prezydenta, ale no legendę, szefa Solidarności, architekta tych przemian, Lecha Wałęsę. Niemcy zachodnie zrozumiały znaczenie rewolucji polskiej. Jedna z pierwszych rozmów telefonicznych, które Tadeusz Mazowiecki jako premier prowadzi, była właśnie z Helmutem Kohlem, ponieważ Kohl rozumiał, że no właśnie, integracja Niemiec zachodnich to nie jest pełna odpowiedź na suwerenność Polski. Europa Środkowa musi się zdemokratyzować. A czerpał też nadzieję z rewolucji demokratycznej w NRD, bo już w październiku upadł reżim Honeckera i widać było, że NRD idzie w stronę przemian. Jak mówimy tak z pełnym chłodem, dystansem o tych czasach, to nie zapomnijmy, 4 czerwca 89 to też przemiany w Chinach. Partia komunistyczna zatrzymała rewolucję robotników, studentów, też, która była zainspirowana okrągłym stołem w Polsce, wjechały czołgi i mordowały i zamordowały tysiące ludzi. Także Europa Środkowa, Niemcy Wschodnie mieli przed oczami te dwa obrazy polskiej pokojowej rewolucji, ale chińskiego scenariusza i właściwie do końca 91 roku, do upadku Związku Sowieckiego nie wiadomo było, czy ta pokojowa Polska będzie dominująca, czy na przykład wojska sowieckie w NRD pół miliona ich było, jednak ostatecznie nie wejdą na ulicę, ponieważ nie było entuzjazmu dla zjednoczenia. To bardzo dobrze pan podkreślił, François Mitterrand, prezydent Francji, bardzo bał się zjednoczenia. Margaret Thatcher była właściwie mocno przeciwko, aż ją przekonali wybitni znawcy Niemiec, Isaiah Berlin, Timothy Garton Ash, ale też Stany Zjednoczone. Właśnie tutaj Stany Zjednoczone prezydenta George'a Busha seniora stały się takim motorem szybkiego zjednoczenia Niemiec i szybkiej też szybkiego wsparcia dla demokracji Europy Środkowej. Ale ważną rzecz, którą pan powiedział, ponieważ polska opozycja, Rewolucja Solidarności cały czas myślała o tym, jak odzyskać pełną niepodległość i wiedziała, że to nie tylko wybory w Polsce, to nie tylko w samej Polsce przemiany, tylko zmiana geopolityki, to rzeczywiście polscy politycy intelektualiści byli najbardziej otwarci wobec przemian w Niemczech. Wyrazem był 9 listopada. Helmut Kohl był przerażony, był z ministrem spraw zagranicznych Genscherem. Co ja mam teraz zrobić? Jestem w Warszawie, muszę przecież lecieć do Niemiec, najlepiej do Berlina Zachodniego. I odetchnął z ulgą, kiedy Mazowiecki, Gieremek, Wałęsa powiedzieli, niech pan przerwie tą wizytę, niech pan wraca, to jest jasne i niech pan wróci i ją kontynuuje. Także w tym geście też polskiej strony widać było, że od początku polskie elity Solidarności bardzo dobrze zrozumiały, że jest szansa na zmianę geopolityki i myślę, że czuli, że to jest bardzo krótki moment w historii.
Pamiętam jeden z moich wywiadów z Lechem Wałęsą do filmu dokumentalnego, który tworzyłem, My Naród. Lech Wałęsa wspominał, że właśnie w listopadzie 1989 roku spotyka się z Genscherem i Kohlem i pyta ich, panowie, czy jesteście gotowi na rozpad Związku Radzieckiego? Milczenie. Panowie, czy jesteście gotowi na zjednoczenie Niemiec? I wtedy Genscher nieśmiało miał według Wałęsy odpowiedzieć, no chcielibyśmy mieć takie problemy. Na naszych grobach drzewa urosną, zanim będzie można się mierzyć z takimi problemami. I w tym momencie musieli, jak mówi Wałęsa, oczywiście w jakimś tam mierze upraszczając, co się działo, musieli przerywać wizytę i pędzić właśnie do Niemiec, bo otwarto mur berliński, otwarto bramę brandenburską. Jeszcze nawiązując do procesu zjednoczenia Niemiec, pojawiła się oczywiście w innym wymiarze kwestia niemiecka. Ja pamiętam takie powiedzenie, kiedy już interesowałem się bardzo historią współczesnych Niemiec i polityką. W latach 80. słyszałem takie zdanie, które mi zapadło w pamięć. Kwestia niemiecka tak długo jest otwarta w Europie, jak długo brama brandenburska jest zamknięta. No właśnie, otworzono w 1989 roku bramę brandenburską i kwestia niemiecka została zamknięta, czy została otwarta na nowo? Pytam o to dlatego, że mam kolejne pytanie, ale to za chwilę.
Wrócę do tamtych czasów. Po pierwsze, tak, ta brama do dnia dzisiejszego jest symbolem Niemiec. Jeśli jest otwarta, jeśli na placu paryskim przed bramą spotykają się ludzie i cieszą się życiem, to pokazuje to dobrą temperaturę w Europie. Jeśli jest zamknięta, to jest to sygnał nie tylko zły dla Berlina, dla Niemiec, a także dla Polaków. Ja przypomnę w 89 pewien paradoks, mianowicie brama była zamknięta, mur dzielił Berlin, ale od wiosny 89 roku po okrągłym stole Polacy, którzy już mogli mieć paszporty, przypomnijmy, no w PRL-u się nie wyjeżdżało, bo nikt nie miał dokumentów przy sobie. Trudno było wizy do państw zachodnich, ale Polacy, którzy mieli paszport, byli w Berlinie Zachodnim uwolnieni od wiz. Berlin Zachodni był terytorium nie w pełni suwerennym, zajętym przez aliantów i alianci nie uznawali go jako konstytucyjną część zachodnich Niemiec, jako polityczną owszem. I wiosną 89 roku, po legalizacji Solidarności, też podczas wyborów czerwcowych, Polacy masowo jeździli do Berlina Zachodniego, po zakupy, był kryzys gospodarczy w Polsce, ale o co chodzi? Wszyscy z zachodniej strony oglądali mur, zamkniętą bramę brandenburską. I to był, właśnie Niemcy wschodnie zostały otoczone przez wolnych Polaków i Polacy czekali, kibicowali, żeby się coś zmieniło. Ale jeszcze raz przypomnę jedną rzecz. Zmiany w Niemczech, też w Niemczech Wschodnich, one przecież nie zależały od woli tylko obywateli czy od komunistycznej partii. NRD było państwem satelitarnym Związku Sowieckiego. Można powiedzieć, że Armii Czerwonej. Pół miliona wojsk stacjonowało w NRD. Z niezwykłym potencjałem groźnym, destrukcyjnym, atomowym. Dlatego pod koniec lat 80. atmosfera też w Niemczech była raczej taka, jesteśmy przeciwko rewolucjom, bo one mogą wywołać niekontrolowane procesy. militarne. Powinniśmy się pogodzić. My, Niemcy Zachodni, przecież dobrze żyjemy. Mówiono o patriotyzmie konstytucyjnym. Mamy świetną konstytucję, świetną demokrację, sukces gospodarczy, jesteśmy zintegrowani z Zachodem. Czego chcemy więcej? Po co naruszać te granice? I pojawił się taki pomysł zbliżenie przez współpracę. Zaakceptujmy NRD, spróbujmy w jakiś sposób współpracować. No, w 1987 w Niemczech Zachodnich witano jako ważnego gościa państwowego Erycha Honeckera, dyktatora. No, polityka jeszcze czasu stalinizmu, to paradoks NRD, tam właśnie nigdy nie było października 1956 roku. Szef Stasi, Milke, Erich Honecker to byli politycy, którzy rozpoczęli karierę w czasach stalinowskich. To był bardzo skonsolidowany system, który nawet zakazywał w tym czasie sowieckie czasopisma jak Sputnik.
Jako zbyt reformatorskie, tak?
Tak, zbyt reformatorskie. Więc wierzono, że na przykład może dojść do demokratyzacji Polski, ale mówiono wtedy o finlandyzacji, to znaczy jednak o wolnych przestrzeniach wewnętrznych, ale pod strefą wpływu właśnie rosyjskiej. Nikt nie kwestionował właściwie podziału Europy. I teraz tutaj trzeba dodać rzecz, której nie doceniamy w Polsce. Wpierw była odwaga Polaków, Polek, Polaków Solidarności, ale potem była jednak odwaga masowa milionów wschodnich Niemców, którzy poszli na ulicę, mając w głowie, w pamięci obraz pekińskiej masakry i powiedzieli nie, my jednak wychodzimy na ulicę, my jednak chcemy demokratyzacji. I te miliony zaryzykowały swoim życiem i to była tak duża masa, że Moskwa zrozumiała, że nie jest w stanie ich powstrzymać. A drugim ważnym czynnikiem to jest Helmut Kohl, który właśnie jako jeden z nielicznych polityków zachodnich Niemiec bardzo szybko, już właśnie w listopadzie 1989 roku, rzucił hasło szybkiego zjednoczenia Niemiec. On chciał tej zmiany i chciał zmiany właśnie geopolityki europejskiej, ale potrzebował do tego sojuszników. I tutaj no, chwalę sobie pana genialny film, który też wspólnie pokazywaliśmy w ECS kilka lat temu. Dzięki Amerykanom, administracji amerykańskiej, udało się ten proces przeprowadzić. O czym mówimy? No, w listopadzie stoi jeszcze na początku miesiąca mur, a 11 miesięcy później, nawet nie rok, dochodzi do zjednoczenia Niemiec. A jaki jest warunek tego zjednoczenia Niemiec? Wycofanie wojsk sowieckich z NRD i de facto w konsekwencji z Polski. Także tutaj widzimy, że losy Polski, suwerenność Polski są związane absolutnie z Niemcami. Zamknięta brama brandenburska to jest zamknięta droga Polski do rodzinnej Europy, wartości demokratycznych. Ale te przemiany w Niemczech były możliwe, i to nie mówię jako Polak, mówię jako też Europejczyk, były tylko możliwe dzięki niezwykłej odwadze polskiej, która zburzyła fundamenty tej podzielonej Europy, która pokazały też słabe podbrzusze Imperium Sowieckiego. I w tym momencie następuje proces, który jest dzisiaj dla nas bardzo ważny. Też dla ludzi, którzy się urodzili po 91. Strategia moskiewska, sowiecka, rosyjska, imperialna się zmieniła. Mianowicie politycy sowieccy zgodzili się na wycofanie swoich wojsk z Europy Środkowej, z Niemiec, Polski, ale nie znaczy, że zrezygnowali z Imperium Sowieckiego. Teza była taka, w tej sytuacji lepiej się skupić na konsolidacji Związku Sowieckiego. I tutaj następnym wyzwaniem była niepodległość właśnie naszych sąsiadów, Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich. I proszę zauważyć, ta polityka, którą przecież już od 20 lat ponad prowadzi Putin, rozszerzenie swojego imperium, osłabienie integracji europejskiej, inwestowanie w konflikty sąsiedzkie w Europie Środkowej, przecież zła atmosfera polsko-niemiecka jest w interesie Putina, prawda? Osłabienie relacji transatlantyckich jest w interesie Putina, Brexit jest w interesie Putina. To znaczy to wszystko, co dało demokratycznym państwom siłę, żeby uwierzyć, że Europę trzeba zmienić po Jałcie, po 89, tą siłę kwestionuje Putin nie tylko w swoim najbliższym obszarze, ale właściwie można powiedzieć w całym układzie też transatlantyckim. Jeszcze może ostatnie zdanie, bo pan na początku, nie wiem czy słuchacze nasi zauważyli, pan powiedział słusznie o dwóch traktatach. Tak, to jest 91 sąsiedzki, 17 czerwca 91 roku. Do dnia dzisiejszego nie za bardzo rozumiem, dlaczego wybrano tą datę, ponieważ ten dzień był właśnie świętem narodowym Niemczech Wschodnich, ponieważ 17 czerwca 1953 roku wybuchło pierwsze wielkie powstanie w NRD. antykomunistyczne.
I w ogóle w bloku komunistycznym, prawda? To jest też często zapominane.
Tak, przed październikiem naszym, przed rewolucją węgierską, i to powstanie zostało brutalnie stłumione. Właściwie armia sowiecka przejęła władzę. Wprowadziła na wiele miesięcy stan wyjątkowy, to jest zapomniany moment ważny historii. I ten krwawy 17 czerwca był w NRD, przepraszam, nie w NRD, w Niemczech Zachodnich, jako właśnie gest solidarności z ofiarami, świętem narodowym. I tego 17 czerwca w Bonn właśnie podpisywany jest traktat, który był drugim traktatem, ponieważ, no właśnie, zjednoczenie Niemiec oznaczało powrót kwestii formalnej granicy polskiej nad Odrą i Nysą. Trzeba było ją potwierdzić ostatecznie, formalnie, prawnie.
Bo to pierwsze, jeśli mogę wejść w słowo, no to pierwsze Oczywiście. Historyczne potwierdzenie z 70 roku przez Republikę Federalną Niemiec, ono było absolutnie milowym krokiem na drodze do zbliżenia polsko-niemieckiego, ale ono jednak było warunkowe, prawda? Odkładano te kwestie finalnie aż do zjednoczenia, to znaczy nie wiadomo na kiedy w 70 roku, a tu nagle 20 lat później niecałe, tak, to zjednoczenie ma być, więc musi być potwierdzenie z granicy. Dobrze to rozumiem?
Znaczy, trzeba przypomnieć, że wtedy Republika Federalna podpisała, demokratyczne państwo, Republika Bońska, tą umowę z reżimem Gomułki, ale Republika Federalna Niemiec nie miała granicy z Polską, więc to był akt polityczny. Tak, kanclerz Willy Brandt, który, przypomnę, był emigrantem politycznym w czasach III Rzeszy, uciekinierem, antyfaszystą, był bardzo zainteresowany pojednaniem, porozumieniem z Polską, jakąkolwiek Polską, w ogóle z narodem polskim, ale to był akt polityczny podkreślony pięknym gestem klęknięcia przed pomnikiem bohaterów getta, bohaterów, których poznał, jak wiemy, z relacji Marka Edelmana w 1937, będąc w Warszawie. On znał Warszawę przedwojenną, znał bundowskich, młodych działaczy, także to był gest bardzo osobisty. Ale to porozumienie, ten gest Brandta wywołał bardzo kontrowersyjną debatę w Niemczech Zachodnich. Połowa Niemców właśnie uważała, że ta debata jest przesadna, była bardzo skupiona na cywilnych ofiarach wojny i wówczas doszło do sporu prawnego i Trybunał Konstytucyjny Zachodnich Niemiec potwierdził, że ten dokument nie jest potwierdzeniem prawnym, formalnym tej granicy. Dopiero ewentualne zjednoczenie Niemiec i międzynarodowa konferencja powinny potwierdzić tą granicę. Także rzeczywiście dopiero w listopadzie 90 roku, dopiero 6 lat temu formalnie podpisano umowę Zjednoczone Niemcy, Demokratyczna Polska, która potwierdziła tą granicę i można powiedzieć, że zamknęła rozdział właściwie II wojny światowej. Także to dramatyczny moment. Przypomnę jeszcze, że zjednoczenie Niemiec odbyło się na szczęście i to była idea Amerykanów, właśnie pan w swoim filmie to przypomniał, bez długotrwającej międzynarodowej konferencji pokojowej z udziałem wszystkich uczestników wojny, tylko Amerykanie wymyślili genialną formułę. Dwa państwa niemieckie plus cztery państwa alianckie powinny jak najszybciej w ciągu miesięcy w 90 roku rozstrzygnąć warunki zjednoczenia Niemiec. Ale był jeden problem, właśnie granica nad Odrą i Nysą, dlatego Polska uczestniczyła w tym procesie. Można powiedzieć, że to był proces 2 plus 4 plus 1. Latem 90 roku w Paryżu uczestnicy tego procesu spotkali się z ministrem spraw zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim. Jest taka piękna anegdota mojego przyjaciela Markusa Mekela, to jest minister spraw zagranicznych NRD, pastor, opozycjonista antykomunistyczny, powiedział, wiesz co, przyjechał ten starszy gentleman, profesor prawa z Poznania. No pamiętasz, Polskę podziwialiśmy, ale Polska była naprawdę w ruinie wtedy, zniszczona przez komunizm. Przyjeżdża Skubiszewski, wielcy ministrowie, mocarstw, Związek Sowiecki, Stany, Francja, Wielka Brytania, no i my Niemcy. I wiesz co? Po godzinie okazało się, że ten człowiek ma przy tym naszym okrągłym stole największy autorytet. A wiesz dlaczego? Bo okazało się, że był jedynym uczestnikiem, który odniósł się do każdej delegacji w ich języku. Tak. Był poliglotą, mądrym człowiekiem i mówi, nie wyobrażacie sobie Polacy, jak wielki był autorytet waszych polityków, mężów stanu, jaka wielka osobowość Mazowieckiego, Skubiszewskiego, jak bardzo to wpłynęło na wsparcie wielkie dla Polski. Warto o tym przypomnieć. Powinniśmy być dumni z tych polityków, z tych czasów, ale ta anegdota też pokazuje bardzo realnie, jak bardzo kwestie Polski i Niemiec były zazębione ze sobą. Oczywiście przez kwestie granicy, przez wojnę, przez skutki wojny, ale też przez to, że dwie rewolucje demokratyczne, obywatelskie doprowadziły do tych zmian. A to była tragedia Europy, że w XIX wieku I właśnie w XX wieku niemieckie ruchy narodowe, wolnościowe mijały się z polskimi. Nie udało nam się stworzyć sojuszy. I to doprowadziło do wojen, do konfliktów, do konkurencji. To nie dawało Europie pokoju. I dzisiaj ten traktat z 1991 roku jest wśród ekspertów uznawany jako taki fundament Europy pojednania obok bardzo ważnego traktatu francusko-niemieckiego, który na początku lat 60. kanclerz Adenauer i prezydent de Gaulle podpisali. Więc właśnie fundamentem Europy są te dwa wielkie traktaty, polsko-niemiecki i francusko-zachodnio-niemiecki, wtedy na początku lat 60. To pojednanie nie jest zbudowane na tych traktatach, ja bym powiedział inaczej, te traktaty są wyrazem właśnie wspólnot, interesów i wartości. Jak to pięknie mówił Krzysztof Skubiszewski wtedy, mówił właśnie o wspólnocie wartości interesów polsko-niemieckich.
To ja jeszcze na koniec o dwóch rzeczach chcę powiedzieć. Wspomniał pan o 17 czerwca 1953 roku i wspomnieliśmy o obraniu brandenburskiej. Odwołam się do swoich doświadczeń, kiedy zacząłem się interesować Niemcami. Jeden z moich kolegów w liceum pokazał mi mapę Berlina, całego Berlina, ale wydaną w zachodnich Niemczech i mówi, a widzisz, tutaj jest mur, a tutaj jest aleja 17 czerwca 1953 roku. Aleja upamiętniająca po zachodniej stronie powstanie, ten bunt ogólnonarodowy, bo to w każdym mieście od Zgorzelca po Rostock przez Berlin władza komunistyczna została zakwestionowana na kilkadziesiąt godzin przez obywateli wschodnio-niemieckich. I ja mówię, aha, czyli to tam jest ulica po drugiej stronie tego powstania. Tak, tak. I właśnie do Bramy Brandenburskiej, czyli do tego miejsca symbolicznego, jak pan mówi, do tego centrum symbolicznego Niemiec. Ale ja się odwołam jeszcze do trzeciego na koniec porozumienia Polski już z kilkoma krajami europejskimi, ale na czele z Niemcami. To jest kwiecień 91 roku, jeszcze przed traktatem, między traktatami, międzygranicznym, a tym o przyjaźni i sąsiedztwie. Otóż układ o zniesieniu wiz. Te wszystkie obawy, że Zjednoczone Niemcy, bogate, które stają się takim liderem europejskim, że one się odgrodzą od Polski, one w 91 roku zostały przełamane, bo Niemcy Zjednoczone, ale i Francja, Włochy, Benelux otworzyły się na nową Polskę właśnie w sensie kontaktów międzyludzkich. Ja pamiętam to dokładnie, bo wyjeżdżałem na takie studium polityczne kilkutygodniowego do Norymbergi i już nie musiałem się starać o wizy w sierpniu 91 roku. Dla mnie tamten moment jest niezwykły, kiedy Zjednoczone Niemcy nie odgrodziły się, nie wprowadziły na trwałe wiz dla Polaków i granica na Odrze i Nysie stała się granicą nie taką propagandową, granica pokoju, przyjaźni między narodami i klasami i tak dalej, ale po prostu roboczą, normalną, przejezdną granicą w obie strony.
Nasza rozmowa jest rozmową, która oczywiście ma dzisiaj przypomnieć pewne podstawy kulturowe i polityczne Europy, ale cieszę się, że pan wszedł w perspektywę osobistą. Ja w tym czasie żyłem w Berlinie, po zachodniej stronie. W 1979 roku przyjechałem z moimi rodzicami. Mój ojciec jest Irakijczykiem. Uciekaliśmy z Iraku. Był uciekinierem politycznym i znaleźliśmy się w Berlinie Zachodnim, ponieważ tam mogliśmy dotrzeć właśnie bez wizy w Berlinie Zachodnim. Do Niemiec Zachodnich potrzebna była wiza. I ja przeżywałem podział Berlina jako coś, co też bardzo mnie ograniczało. Nie tylko przecież w stronę zachodu wyjazd, ale też do Polski. Trzeba sobie uświadomić, że z zachodniego Berlina podróż do Polski no, była koszmarem, bo trzeba było przejść wewnętrzną granicę Berlina, a w latach 80. władze NRD tak bardzo bały się wirusa Solidarności, polskiej wolności, że właśnie to powstała druga żelazna kurtyna nad Odrą i inne są wewnątrz bloku sowieckiego. Tak jak ta granica wschodnia do Związku Sowieckiego była bardzo szczelna i bardzo trudna dla Polaków.
Łatwiej było nawet na zachód wyjechać, pamiętam.
Dokładnie, także tu właśnie jest kilka, było kilka kurtyn i pamiętam dramatyczny moment, mianowicie zjednoczenie Niemiec 3 października 90 oznaczało reżim wizowy. Zachodnio-niemiecki reżim wizowy objął także Berlin, Berlin Zachodni. I nagle my, polskie rodziny, mieliśmy tą trudność, że nasze rodziny, nasi przyjaciele już nie mogli przyjeżdżać do Berlina bez wiz, do zjednoczonego Berlina. I to trzeba podkreślić, nie polityka, wielki protest obywateli, obywatelek Niemców, którzy uważali, że to jest skandal, że tu upadają mury, a my wprowadzamy reżim, doprowadziły do takiej presji, że już właśnie wiosną 91 roku władze Zjednoczonych Niemiec musiały znieść wizę dla Polek i Polaków i de facto znieść wizę do Niemiec Zachodnich, do tej części, która nie była przyzwyczajona do wolnego ruchu. Także ta atmosfera berlińska przerzuciła się na całe Niemcy. To było piękne i przypomnę jeszcze jedną rzecz. To trwało potem strasznie długo, zanim Polska przystąpiła do Unii, zanim zlikwidowano kontrole graniczne dopiero w 2007, ale Zjednoczone Niemcy już w latach 90. traktowały Polskę jako de facto członka Unii Europejskiej. I na przykład jeżdżąc między Niemcami a Polską, kontrolowano owszem handel, towary, ciężarówki, ale już nie podróż turystyczną, cywilną. Mhm. Wspierano wręcz otwartość. Mhm. Mówię o tym, bo muszę powiedzieć, że jestem, no serce mnie boli, to jest zasobnie, jestem oburzony, jak my, Polacy, dzisiaj traktujemy na przykład naszych ukraińskich sojuszników. Jeżdżę przez tą granicę, bo jestem też mocno zaangażowany w współpracę polsko-ukraińską i ja jako środkowy Europejczyk, który właśnie przeżyłem ten gest otwarcia granicy dla Polski, nie czekania do formalnego przystąpienia, jestem oburzony, jak my jako Polacy zapominamy to doświadczenie. Te gesty, przecież to nie były gesty humanitarne, to były gesty solidarności wynikające z tego, że Niemcy, którzy nienawidzili komunizmu, nie chcieli komunizmu, którzy właśnie umierali też w oporze, jak w 1953, uważali Polaków za swoich politycznych sojuszników, braci i siostry. I robili wszystko w ramach ówczesnego międzynarodowego reżimu, żeby właśnie doszło do zbliżenia. I to nie były tylko interesy gospodarcze, to była tęsknota za pokojem, za Europą pokoju. To nie było naiwne. Ludzie pamiętali jeszcze wojnę, pamiętali krwawe momenty zimnej wojny, która no nie była zawsze, to nie były zawsze zamrożone konflikty. Nie zapomnijmy, to był czas, początek też wielkich konfliktów na Bliskim Wschodzie, właśnie pochodzę z Iraku, właśnie brutalna sytuacja w Chinach i dzisiaj bardzo nam tego ducha brakuje. To znaczy do przodu, inwestujmy w otwarcie, w współpracę, w solidarność, miejmy ten oddech długofalowy, a nie 22, pomagamy, rozumiemy sytuację i nagle emocjonalnie się wycofujemy. Dobrze, że pan poruszył ten temat. Tamte czasy to jest jedna wielka lekcja, nie tylko w sensie prawnym, politycznym, współpracy międzynarodowej, ale takich podstaw obywatelskich, które tworzą taką siłę, no właśnie, która potrafi zatrzymać czołgi albo obalić tak niebezpieczny dla pokoju w Europie reżim jak Imperium Rosyjskie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bazil Kerski, to był pierwszy odcinek naszego podcastu. Jeszcze będą dwa. Zapraszamy Państwa do słuchania naszych rozmów w związku z 35. rocznicą historycznego traktatu polsko-niemieckiego o przyjaznym sąsiedztwie, dobrosąsiedzkiej współpracy. Dziękuję Panu bardzo.
Dziękuję Panu bardzo i pozdrawiam serdecznie redakcję Tygodnika Powszechnego, która no, była środowiskiem, które właśnie zawsze wspierało dobre sąsiedztwo z Niemcami, ale nie tylko, ze wszystkimi właśnie sąsiadami. Współtworzyła właśnie tą ideę pokojowej Europy przeciwko brutalnemu Imperium Rosyjskiemu. Także też wielki ukłon w Waszą stronę dla Waszego dzieła.
Dziękujemy bardzo. Producentem dodatku specjalnego i cyklu podcastów Polska i Niemcy 35 lat później jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Partnerami projektu są Tygodnik Powszechny i Dom Historii Nadrenii Północnej Westfalii. Za wsparcie projektu dziękujemy Adalbert Stiftung Krefeld, a za wsparcie finansowe Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.